Wszyscy pewnie spotkaliśmy się z takim pojęciem jak podróż sentymentalna. To taka podróż, kiedy ktoś wyłącza się na pewien czas z gonitwy codziennego życia i postanawia wrócić do miejsc albo do osób, które kiedyś były dla niego bardzo ważne, mile się kojarzą i chce jeszcze raz przeżyć ten dreszcz pozytywnych emocji. Jeżeli jako dziecko jeździliśmy do babci i dziadka na wieś, to jedziemy na wieś, żeby się przejść jeszcze raz po tej wiosce, po tych polach. Kiedy musieliśmy opuścić dom rodzinny jako dzieci do internatu, pojechaliśmy potem za pracą w świat, to wracamy do rodzinnego miasta, na te ulice, gdzie z kolegami różne rzeczy robiliśmy. Chcemy przeżyć to jeszcze raz. Moją modlitwą, kiedy szykowałem dzisiejszą usługę, było to, żebyśmy dzisiaj nie przeżyli nostalgicznego powrotu do momentu, kiedy poznaliśmy Jezusa i z tej radości nie mogliśmy się powstrzymać i wszystkim opowiadaliśmy o tym, co się stało w naszym życiu. Mam nadzieję, że dzisiaj to słowo pomoże nam żyć codziennie słowami Jezusa. Skoro podróż i skoro jesteśmy z Gdańska, tak jak Cherson czy Odessa, Gdańsk jest miastem portowym, więc podróż będzie również morska. Nie wiem, czy dobrze widać. To jest jakby pierwsze logo Gdańska. My znamy herb Gdańska, on wygląda trochę inaczej, ale na długo zanim on zafunkcjonował, gdańszczanie posługiwali się właśnie takim znakiem. W centralnym miejscu jest łódź, statek kupiecki. Z Gdańska oczywiście podstawowym towarem było ziarno, zboże, które dawało życie mieszkańcom Kopenhagi, Brukseli, Londynu. Na całą Europę z Gdańska wywożono zboże i ono dawało życie. Tak? Dziękuję. Co młodość, to młodość. Dobrze mieć syna. I druga rzecz. Na szczycie masztu widzimy flagę. Ona służyła temu, że kiedy statki spotykały się na morzu, to inne statki z daleka widziały, do kogo ten statek należy, czyj on jest. I wreszcie nad dziobem widzimy gwiazdę polarną. To, nie wchodząc w szczegóły astronomiczne, zasadniczo jest to jedyna gwiazda na półkuli północnej, która zawsze jest w tym samym miejscu. Nie zmienia swojego położenia, więc marynarze, nawigatorzy dzięki tej gwieździe, patrząc na nią, widzą, czy płyną dobrym kursem, czy złym. Wiedzą, w którym miejscu się znajdują i jak mają dalej płynąć. I wreszcie pieczęć jest otoczona łacińską legendą, która znaczy tyle, co pieczęć mieszczan z Gdańska. To jest o tyle istotne, że tu nie jest napisane pieczęć Gdańska. Kupcy gdańscy, kiedy oznakowywali towar tą pieczęcią albo jakiś dokument, brali odpowiedzialność za jakość tego towaru, za zobowiązania, które były w tym dokumencie. Oni mówili, to my mieszkańcy Gdańska, odpowiadamy za to. Nie zwalali tej odpowiedzialności na jakieś bezosobowe państwo, miasto albo na burmistrza z jego radą. Oni wszyscy jako mieszkańcy Gdańska brali odpowiedzialność za przesłanie, za dostarczenie tego zboża w dobrej jakości tam, gdzie ono ma trafić. Czy to było bezpieczne zajęcie? Nie. Byli piraci, byli korsarze, były statki wrogich miast, wrogich państw, były burze, sztormy, mielizny, skały. Było się czego bać, ale mimo to oni bez lęku podejmowali te wyprawy kupieckie jedna po drugiej. To nie powstrzymywało ich od podjęcia tego zobowiązania. I dlaczego o tym mówię? Jezus, tak jak marynarzom gwiazda polarna, to chrześcijanom Jezus wytycza kurs. kurs pokazuje nam, dokąd mamy płynąć i w jakim celu, to patrząc na Jezusa, możemy stwierdzić, w jakim miejscu naszego życia jesteśmy. I możemy określić, czy zboczyliśmy z kursu, czy ciągle płyniemy tam, gdzie mamy. I Jezus wytyczył nam bardzo jasny kurs. Czytamy o nim w kilku miejscach, tutaj podałem dwa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli mamy czynić uczniami i uczyć tych uczniów nowych, jak chodzić za Jezusem. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Tutaj Jezus nam wytycza, jak ma przebiegać nasza podróż. To dawanie świadectwa o Jezusie, zwiastowanie dobrej nowiny, mamy zaczynać od miejsca, w którym mieszkamy, pracujemy, żyjemy, w najbliższym otoczeniu, a następnie w dalszej okolicy, na terenie kraju, w sąsiednich krajach, tak jak Samaria leżała obok Judei, tak na przykład Ukraina leży obok Polski, chociaż akurat dzisiaj na Ukrainę nie musimy już jechać, Ukraina przyjechała do nas. I potem, jeżeli będzie sposobność, można i na dalsze zakątki. Ale jak widzimy z tego kursu na mapie, nie musimy od razu rzucać się w jakieś zatęchłe bagna centralnej Afryki. Nie musimy jechać do Jakucji, gdzie średnia temperatura wynosi minus 50 stopni. Możemy śmiało i spokojnie zacząć od najbliższego otoczenia. A jak już zrobimy jeden krok, drugi, to patrząc na Jezusa, na tą gwiazdę, będziemy widzieć, gdzie On nas dalej zaprowadzi. Pierwsza rzecz. Mamy dawać świadectwo. Być świadkiem w Polsce kojarzy się źle. Ale pomińmy ten wątek. Dawać świadectwo, to znaczy potwierdzać, że coś jest prawdą. Czy my możemy dzisiaj zaświadczyć, że widzieliśmy Jezusa po tym, jak wyszedł z grobu? Nie możemy, bo nas tam nie było. Ale czy możemy zaświadczyć, że prawdą jest, że Jezus zmienił moje życie, że jest obecny w moim życiu, że Jego obietnice wypełniają się w moim życiu, że Jego słowo jest prawdziwe? Czy mogę potwierdzić, że przyjmując Jezusa zyskałem rodzinę i to kochającą rodzinę? Wobec tego wszystkiego możemy wyznać ludziom, że wierzę w Jezusa, ponieważ On umarł za moje grzechy i dał mi nowe życie. Dlaczego mogę potwierdzić, że to jest prawdą? Bo tego doświadczam na co dzień. Więc to jest nasze podstawowe zadanie, do którego Jezus nas wzywa. To świadectwo możemy dawać i słowem, i naszym życiem. W jeden i w drugi sposób. I nie powinniśmy zaniedbywać ani jednego, ani drugiego. Natomiast w tej historii, o której czytamy w Ewangelii Mateusza, w 9 rozdziale, widzimy, że to przesłanie słowem jest kluczowe. Natomiast nasze życie, nasze uczynki są dopełnieniem naszego zwiastowania. Dlaczego tak jest? Bo same uczynki niekoniecznie wyjaśniają, o co chodzi. Dzisiaj na przykład, kiedy zbieramy jakieś rzeczy, wysyłamy na Ukrainę, pomagamy Ukraińcom, czy jakoś mocno wyróżniamy się na tle naszego społeczeństwa? Ateiści też to czynią. Więc jeżeli czynimy coś dobrego i nie powinniśmy tego zaniedbywać, to temu musi towarzyszyć przesłanie, słowo, wyjaśnienie, że robimy to ze względu na Jezusa. I tak jak w tej historii, przynieśli przyjaciele sparaliżowanego do Jezusa z nadzieją, że zostanie uzdrowiony. Ale co zrobił Jezus? Najpierw temu człowiekowi zwiastował dobrą nowinę. Zadbał o jego zbawienie, powiedział ze względu na wiarę. wybaczone są ci twoje grzechy. I dopiero później, kiedy patrzył w serce ludzi i widział tam różne myśli, jedni myśleli, no jakże on tak może mówić, jakby był Bogiem, oburzali się. Drudzy sobie myśleli, łatwo powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, tego nikt nie sprawdzi. Ale w odpowiedzi na te myśli Jezus powiedział, żebyście wiedzieli, że mam moc i mogę tak mówić, wstań. I uzdrowił tego człowieka. I widzimy, jak tutaj to poselstwo dobrej nowiny współgra z uczynkami. Dalej czytamy o tym, że mamy czynić uczniami, bo to, że my będziemy zwiastować Jezusa i ktoś na to pozytywnie odpowie, to czy my możemy już zrobić głęboki wdech, obowiązek spełniony, mogę zająć się czymś innym? Nie, tu dopiero się zaczyna. My mamy obowiązek tego człowieka, któremu zwiastowaliśmy, uczynić uczniem i nauczyć go, jak chodzić z Bogiem. Uczeń to jest ktoś, kto jest poddany obowiązkom ucznia. Z tym się wiążą bardzo konkretne rzeczy. Ktoś oczywiście może mówić, że jest uczniem, może nawet ucznia udawać, może nawet wejść na teren szkoły, ale to jeszcze nie czyni go uczniem. Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, kiedy ktoś przyjmie zwiastowanie, to chrzest, chrzest wiary. To jest człowiek, który powinien wyznać publicznie swoją wiarę w Chrystusa. I tak jak w naszej szkole, lubię te biblijne porównania, one są bardzo praktyczne. W szkole, kiedy w pierwszej klasie jako małe dzieci przyszliśmy do tego dużego budynku, gdzie było mnóstwo dzieciaków, których nie znaliśmy, i najważniejsza osoba w szkole, pani dyrektor, bo najczęściej to jest pani, nie pan, przychodzi i tym drewnianym piórem albo czymś innym dotyka naszego ramienia. Od tej chwili jesteś uczniem naszej szkoły. I chrzest wiary to jest takie pasowanie na ucznia. I od tego momentu pojawiają się obowiązki. Co robi uczeń? Ma obowiązek regularnie chodzić na lekcje. W naszym przypadku to właśnie są nabożeństwa, nie tylko te niedzielne, ale też te środowe. To są spotkania grup domowych, to są spotkania modlitewne, różne inne. I może się zdarzyć tak, że jakiś uczeń będzie chodził na wagary. No bo jak tu iść na lekcję, na nabożeństwo, jak jest taka piękna pogoda? Ja pójdę na plażę, skorzystam. Ale czy uczeń może w godzinach lekcyjnych tak sobie beztrosko chodzić, gdzie chce? Naszym obowiązkiem wtedy jest zadbać o to, żeby takiego delikwenta zaciągnąć na lekcję, żeby nie opuszczał zajęć. Obowiązkiem ucznia jest odrabianie lekcji. Jeżeli tego nie robi, to nie robi postępów w nauce, bo ta wiedza, którą poznawał na lekcji, nie utrwali mu się. I tutaj musimy dopilnować, żeby taki człowiek, którego przyprowadzamy do Chrystusa, do Kościoła, czytał regularnie Słowo Boże, żeby miał zwyczaj codziennej rozmowy z Jezusem, czyli modlitwa, żeby sobie też rozmyślał o tym, co usłyszał na lekcji, czyli na przykład takie kazanie środowe lub inne, żeby ono tylko nie przeleciało w czasie nabożeństwa, ale niech sobie o tym rozmyśla. My możemy go zapytać, co go dotknęło, i jest rozmowa, to się utrwala. Dzisiaj mamy taki czas, gdzie jest upadek autorytetów. Niestety częściowo Kościoła też zaczyna to dotykać, więc łatwo jest spotkać się z taką postawą, a wiesz, on tam z zakazanicy coś gada, ale my wiemy lepiej. Ty się tak tym za bardzo nie przejmuj. Nie, nie. My musimy zadbać o to, żeby w takim człowieku wyrobić od razu dobre nawyki i wskazać mu, że do tego, co mówi pastor, co mówią starsi zboru, co mówią nauczyciele, należy podchodzić z uwagą, z szacunkiem. Nie można tego puszczać mimo uszu, bo to wszystko dotyczy Słowa Bożego. Może się zdarzyć tak, że mimo dobrych chęci taki człowiek nie przyjdzie na nabożeństwo, nie przyjdzie na spotkanie grupy domowej, I wtedy naszym obowiązkiem jest, tak jak w prawdziwej szkole, koledzy z klasy przychodzą z materiałem z lekcji, słuchaj, tu była mowa o tym, tu masz moje notatki, przepisz sobie, żebyś nie miał zaległości. To my powinniśmy odwiedzić właśnie taką osobę, nie przegapić, że był ktoś, kogo nie było, pójść do niego i porozmawiać o tym, co się działo na nabożeństwie, jakie było kazanie, o czym rozmawiano po nabożeństwie, bo tam też często są ciekawe tematy, żeby taki człowiek miał poczucie wspólnoty i żeby był na bieżąco z tym, co się dzieje. Oczywiście uczeń czyta lektury, więc nie tylko podręcznik Biblia, ale również literatura chrześcijańska, gdzie wiele cennych rzeczy można wyczytać. Uczeń bierze też udział w zajęciach praktycznych, więc takiego musimy dopilnować, żeby taki nowy człowiek w zborze nie stał pod ścianą sam, ale starajmy się go włączać w różne działania zboru, żeby w praktyce nabierał dobrych obyczajów, żeby też jego serce było w tym, co zbór robi. Może się zdarzyć tak w szkole, że kolega z klasy wyczyta w internecie coś, przychodzi do klasy, no i ci pilni uczniowie, którzy opanowali materiał, robią takie oczy, co za głupoty on opowiada. I wtedy wyciągają podręcznik, tu na stronie 36 jest, zobacz, ten temat jest opisany i to wygląda zupełnie inaczej niż tam w internecie pokazali. I my też musimy być wyczuleni na to, że taka osoba, która pojawia się w zborze, którą przyprowadziliśmy, może sobie w internecie znaleźć jakieś dziwne nauczanie na temat Biblii i jakieś dziwne przekonania ma. Musimy zareagować, wziąć podręcznik i pokazać takiemu delikwentowi, zobacz, tu jest w podręczniku napisane tak i tak i tego się trzymamy, a nie tych głupot, które tam ktoś opowiada. Może być też tak, że jest uczeń krnąbrny. I w szkole, jak widzimy czasami takiego chuligana, który gdzieś tam jak nauczyciel nie widzi, to Zosię pociągnie za warkocz, Staśka opluje, komuś pogryzże podręcznik, robi zamieszanie w klasie. I wtedy trzeba takiego człowieka, który robi w zborze zamieszanie, gdzieś tam jeszcze jakieś stare nawyki ma, dziwnie się zachowuje, to trzeba, nie ma co się wstydzić, tylko trzeba porozmawiać z pastorem, ze starszym zboru, że tu jest taka sytuacja, delikwenta za ucho i do oślej ławki, do poprawy. To jest taka dyscyplina zborowa, czasami o niej zapominamy, ale jest to potrzebne narzędzie czasami w szkole. Wreszcie bardzo przyjemna rzecz, która się dzieje w szkole, wycieczki szkolne. My byliśmy ostatnio w Marylinie na takiej wycieczce szkolnej i myślę, że wszyscy, którzy byli, mają bardzo dobre wspomnienia. Było też tam parę osób, które mało kogo znały, jak tam jechały, a dzisiaj są z nami i myślę, że nie żałują, że tam pojechały. I teraz mamy te zadania wyznaczone przez Jezusa. Dawać o Nim świadectwo, zwiastować dobrą nowinę i czynić uczniami. Ale czasami zostawiamy ten temat w życiu tak samopas, od przypadku do przypadku. Jak ktoś mnie zapyta, dlaczego tak się zachowuję, no to już mu odpowiem. Jeżeli ktoś zapyta, czy jestem chrześcijaninem, no to mu odpowiem. Ale kiedy patrzymy na tych gdańskich kupców, którzy te wyprawy morskie organizowali, czy oni robili to tak na oślep? Statek jeszcze nie załadowany do pełna, burza się zbliża, ale oni mają fantazję, wypływają w morze. Nie, oni każdą wyprawę przygotowywali z wielką uwagą, poświęcając uwagę każdemu szczegółowi, czy statek jest należycie wyposażony, czy towar jest kompletny, czy to zboże gdzieś tam nie zapleśniało w magazynach, no bo byłby obciach, jakby zawieźli takie gnijące. Nikt by tego nie kupił. Tak samo my musimy z uwagą, z odpowiednim nastawieniem podejść do tego zadania, które dostaliśmy od Jezusa. musimy zadbać o to, żeby ładownie swoich statków napełnić z dobrym ziarnem, ziarnem Słowa Bożego, żebyśmy właśnie jakiś głupot ludziom nie opowiadali, ale to, co jest w Ewangelii napisane. Musimy trzymać statek w gotowości, że jak się nadarzy dobra pogoda, odpowiednia chwila, żebyśmy mogli od razu przejść do dzieła. I to jest właśnie uświęcanie się. Słowo Boże w wielu miejscach nas zachęca do tego, abyśmy dążyli do doskonałości, abyśmy się uświęcali. To właśnie mamy czynić, żeby być bardziej skutecznymi w realizacji tego Bożego nakazu. Ważne jest, żeby zadbać o to, by być częścią zgranej załogi. W czasie sztormu zwłaszcza, jeżeli załoga jest zgrana, to sobie poradzi. Jeżeli to są ludzie, którzy są przypadkowi, nie rozumieją siebie nawzajem, to może być ciężko. I to oznacza między innymi to, że ten temat zwiastowania Słowa Bożego powinien być częstym tematem, żeby nie powiedzieć ciągłym tematem naszych rozmów. Czy po nabożeństwie, czy na grupie domowej, czy przy kawie w mniejszym gronie. Powinniśmy żyć tym tematem i kiedy będziemy sobie opowiadać jakieś newsy z tego pola misyjnego, jeżeli będziemy dzielili się świadectwami, jak to wczoraj albo może dziś komuś zwiastowałem, to będziemy budować siebie nawzajem i to będzie taka zachęta do tego, żeby dalej i dalej, lepiej i lepiej to zadanie wypełniać. Kupcy, zanim wyruszyli w morze, zbierali informacje, którędy popłynąć, żeby ominąć piratów, o jakiej porze roku najlepiej zorganizować wyprawę, żeby było najmniejsze ryzyko napotkania na burzę. I tak samo my powinniśmy nie być obojętni na ten temat, ale świadomie zbierać informacje na temat tego, co się dzieje na polu misyjnym, gdzie kto zwiastuje, jak to robi, dokąd docieramy teraz z Ewangelią, jakie są możliwości zwiastowania tutaj nawet w Gdańsku. Są domy starców, gdzie ludzie samotnie całymi miesiącami siedzą, nikt ich nie odwiedza. Są domy dziecka, są ośrodki dla uchodźców. Mnóstwo możliwości nieodkrytych, ale kiedy będziemy zbierać informacje na ten temat i razem rozmawiać, jak możemy te informacje wykorzystać, wierzę, że Bóg będzie nam pokazywał drogę i będzie otwierał kolejne drzwi. Wreszcie, tak jak na tym okręcie bandera była wysoko, ta flaga była wysoko zawieszona, tak samo my w naszym życiu. Ze statkami było tak, że czasami ze strachu na konsekwencje spotkania z innym okrętem załoga chowała tą flagę. I wtedy incognito przemykamy się. Może nas nie zaczepią. Jak już się robiło gorąco, to czasami udawali kogoś innego i wywieszali flagę innego miasta albo innego państwa. Ale nie tak ma być w życiu chrześcijańskim. My musimy jasno określić się zawsze, że jesteśmy chrześcijaninami, żeby to dla wszystkich było widoczne, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Nie ma też mowy o tym, żebyśmy udawali kogoś innego. Jesteśmy na rodzinnej imprezie, większość to niewierzący albo w jakimś towarzystwie ze znajomymi. No oni zaczynają się dobrze bawić, a my co, będziemy kwasić? No to zaczynamy się tak zachowywać jak oni, żeby zabawy nie psuć. Nie, to nie może tak być. Wreszcie, ważna rzecz. Trwajmy w usilnej modlitwie, żeby Bóg wysyłał pracowników na żniwo, bo jak wiemy, jest ono wielkie, jest głód Słowa Bożego. Problem w tym, że chrześcijanie lubią się modlić tak ogólnie o jakieś przebudzenie, może Bóg kogoś tam pośle, ale Jezus uczy nas modlić się. Tak jak jest modlitwa Ojcze Nasz, tak samo w tej sprawie Jezus pokazał nam, jak mamy się modlić. Problem w tym, że my znamy naszego Ojca i wiemy, że jeżeli my zaczniemy się taką modlitwą usilnie modlić, to On wysłucha. Znamy go też na tyle dobrze, że wiemy, że wysłucha i najprawdopodobniej wyśle nas, którzy się taką modlitwą modlimy. Ale to nie powinno nas powstrzymywać. Na początku wspomniałem o herbie Gdańska, który znamy dziś. Wrócimy teraz do niego. Zaczęło się od dwóch krzyży, które zostały nadane przez krzyżaków miastu Gdańsk. To się wydarzyło po 1308 roku. Okoliczności nie były przyjemne, ponieważ pod Gdańskiem wtedy pojawiły się obce wojska krzyżackie. W efekcie oni spalili większość miasta, zamordowali dużą część ludności. Część ludności zdążyła uciec. Po tych wydarzeniach, kiedy gdańszczanie zaczynali żyć na nowo, krzyżacy zbudowali zamek pomiędzy miastem a ujściem rzeki do morza i zaczęli pobierać cła. Jak ktoś próbował się przemknąć, to przeciągali łańcuch w poprzek motławy, mysz się nie prześliznęła. To bardzo utrudniało gdańszczanom realizację ich kupieckich wypraw i w ogóle całe życie. I w naszym życiu również jest tak, że mamy różne przeciwności, które powodują, że ręce nam opadają, entuzjazm gaśnie i w ogóle nie mamy czasu na to zwiastowanie. Moglibyśmy wymieniać mnóstwo spraw. Inflacja, wszystko drożeje, muszę robić nadgodziny, muszę wziąć dodatkową pracę, wracam do domu zmęczony, a tu z dzieckiem trzeba jeszcze odrobić lekcje, a tu starzejących się rodziców trzeba do szpitala zawieźć, a tu sąsiad jeszcze robi o coś awanturę. Albo ktoś po prostu musiał w środku nocy wstać, zostawić wszystko i uciekać, bo zaczął się ostrzał rakietowy. Czy to są wymówki, żeby nie zwiastować? To nie są wymówki, to są realne problemy. Ale Słowo Boże nie zostawia nas samych i mówi nam, co robić, żeby te wszystkie sprawy nie zdominowały naszych myśli, naszego czasu w taki sposób, że już zapomnimy o tym, do czego Jezus nas powołał. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja wam dam ukojenie. I zaista, tak się dzieje. Bóg daje ukojenie, ale kiedy? Kiedy do Niego przyjdziemy. To nie jest metafora. Tu chodzi o to, że fizycznie każdego dnia mamy przychodzić do Jezusa, spędzać z Nim czas, rozważać Jego słowo, wylewać przed Nim swoje serce. I wtedy do naszego serca wejdzie ukojenie. I te różne okoliczności życia, które są realne, przestaną nas przygniatać. Nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, pili. Być może wszystko straciliśmy, być może straciliśmy pracę. Być może drożyzna powoduje, że ciężko nam spiąć koniec z końcem i tak o tym myślimy, tak się na tym skupiamy, że zupełnie zapominamy o sprawach Bożych, o zwiastowaniu. Ale Słowo Boże mówi, nie troszcie się. Przeczytajcie sobie w domu dalszą część tego fragmentu. Tam, gdzie jest o tych ptakach, liliach, Bóg się troszczy. Bóg się troszczy i to nie jest frazes. Jeżeli tym słowem będziemy żyć, będziemy się nim pocieszać, to te problemy, często materialne, przestaną odbierać nam entuzjazm, który powinien nam towarzyszyć przy zwiastowaniu Słowa Bożego. Dalej jest wskazówka, byśmy się radowali w Panu. Jak tu się radować, kiedy wszystko straciłem? Dlatego apostoł pisze, powtarzam, radujcie się. Czyli to nie jest ściema, to jest prawda. Jeżeli trwamy w Chrystusie, to mamy powody do radości bez względu na to, co się wokół nas dzieje. Ludzie mogą nam zabrać wszystko, ale Jezusa nie mogą nam zabrać ani tej radości, która płynie z myśli o życiu wiecznym z Jezusem. Dalej też jest mowa o tym, że w Chrystusie znajdziemy pokój. Pośród tych wszystkich niepokoi, które teraz są na świecie, Jezus mówi, nie daję wam jak ten świat pokoju. Pokój, który ja wam daję, przewyższa wszystko, bo świat daje pokój pozorny, daje pokój na chwilę. Ludzie na różne sposoby szukają w świecie tego pokoju. jak sobie więcej wypiją, to nagle się okaże, że Putin na mnie straszny i w ogóle nie ma czym się przejmować. Ale jak wytrzeźwieje, to się okazuje, że problemy zostają, a nawet jest jeszcze gorzej niż było przed piciem. Niektórzy ludzie przyjmują narkotyki, bo wtedy jest tak kolorowo na świecie, ale znowu to mija i problemy wracają. Jest ich jeszcze więcej. Można by na ten temat jeszcze mówić. Ale idźmy dalej z tym herbem, bo oczywiście te krzyże to nie wszystko. Jest korona. Ona została nadana gdańszczanom przez króla Polski i kiedy przejął władzę nad miastem po krzyżakach. I to obrazowało, że król może decydować o tym, co w Gdańsku wolno, a czego nie wolno. I o ile królowie polscy rzadko bywali w Gdańsku, o tyle potrafili tą swoją władzę egzekwować bezwzględnie. Na przykład w XVI wieku, kiedy do Gdańska dotarła reformacja, zaczęto zwiastować Ewangelię o usprawiedliwieniu z wiary, zaczęto kazania mówić w języku zrozumiałym dla ludzi, a nie w łacinie. Przyjechał król na czele silnego wojska, bo jemu się to nie spodobało. I część ludzi przed tym wojskiem uciekła, a spośród tych, którzy zostali, król skazał wielu na śmierć. Między innymi kilku kaznodziejom odrąbano głowy. One się potoczyły po bruku przy fontannie Neptuna. Czy w naszym życiu chrześcijańskim też jest coś, co próbuje zawładnąć naszym życiem i jeżeli na to pozwolimy, to przynosi to śmierć? Grzech. Grzech właśnie jest czymś takim i grzech zamyka nam usta do zwiastowania Ewangelii. Bo jak tutaj mówić, że Jezus zmienił moje życie, jeżeli ja trwam w starych grzechach? Jak mówić, że Bóg jest prawdą, jeżeli ja innych okłamuję czy oszukuję na przykład dla zysku? Można by przykłady mnożyć. Kiedy grzeszymy, kiedy na przykład włączymy sobie jakiś program dla dorosłych i nikt nie widzi, ale sumienie nasze woła, to co taki chrześcijanin robi, nie tylko nie zwiastuje Ewangelii, no bo tak trochę głupio, ale zaczyna unikać innych wierzących, no bo jeszcze ktoś zapyta, albo jakoś się wyda i będzie wstyd. Grzech robi spustoszenie, przynosi śmierć do naszego życia, ale Słowo Boże znowu przychodzi z pomocą i mówi nam, jak sobie z tym poradzić, żeby to nie było przeszkodą do zwiastowania Ewangelii, do zdrowego życia chrześcijańskiego. Już Kainowi Bóg powiedział, że grzech będzie cię kusił, ale to ty masz nad nim panować. W liście do Rzymian czytamy, żebyśmy nie oddawali członków swoich grzechowi. To nie jest tak, że Chrystus machnie różdżką i od nas już nic nie zależy, grzech nas w ogóle nie dotyka. Tutaj widzimy, że jest coś, co jest po naszej stronie. Bo kiedy sięgniemy po pilot i przełączamy na ten niebezpieczny kanał, albo jak sięgniemy po kielicha, to jest taki moment, kiedy podejmujemy decyzję, że to zrobimy. I w tym momencie, jeżeli to zrobimy, to świadomie oddajemy nasze członki grzechowi. Oczywiście jest też tak, że Bóg nas w tym wspiera, żebyśmy tak nie postępowali, żebyśmy nie oddawali naszych członków grzechowi. Duch Święty wspiera nas w naszej niemocy i Bóg współdziała z nami ku dobremu, ale tu jest to współdziałanie. Bóg nas wspiera, ale my też musimy podjąć pewien wysiłek. I wreszcie Słowo Boże nas uczy, abyśmy grzech wyznawali. I to nie tylko Bogu, ale też jedni drugim. Nie chodzi o to, żeby teraz tutaj z przodu przed całym Kościołem opowiadać o swoim grzesznym życiu, ale w gronie przyjaciół, na grupie domowej można zrzucić ten ciężar. Jaki to ma efekt? To wyprowadza nas na wolność, bo jeżeli grzech wyciągamy na światło, stajemy w prawdzie, to grzech traci swoją siłę. My już nie musimy się bać, żyć w strachu, co się stanie, jak się inni dowiedzą. Już grzech nie ma władzy. I wtedy możemy w wolności zwiastować innym Ewangelię. Wreszcie lwy. Tak? Bez lwów gdańskich nie byłoby herbu. Lwy dodali sobie gdańszczanie sami. W momencie, kiedy się wzbogacili, doszli do wniosku, że to jest czas, kiedy trzeba korzystać z tego bogactwa. Lwy symbolizują właśnie siłę, władzę, niezależność, a także bogactwo, to są złote lwy. I gdańszczanie, zamiast tak jak ich przodkowie, skupić się na przygotowywaniu wyprawy, samemu wziąć udział w takiej wyprawie, żeby wszystkiego dopilnować, to zaczęli korzystać z różnych agentów, pośredników handlowych, a sami zaczęli budować willę poza miastem, we Wrzeszczu, w Oliwie, tam gdzie tak pięknie na łonie przyrody, z dala od hałasu i smrodu portu. Czy w życiu chrześcijańskim nie jesteśmy wystawieni na podobne ryzyko? Kiedy zaczyna się dziać dobrze, zaczyna nam się powodzić, mamy więcej czasu i zaczynamy myśleć, co z tym czasem i z tymi pieniędzmi zrobimy, co sobie kupimy, co sobie ulepszymy, gdzie pojedziemy. No teraz się robi też modne takie chodzenie po restauracjach, albo tu takie jedzenie, a tu takie dobre, tam lepsze jedzenie. Słowo Boże też nas poucza, abyśmy, jak mamy żyć, żeby te sprawy doczesności nie odciągały nas od tego, do czego Jezus nas powołał. Tu jest mowa o tym, że jeżeli jesteś w stanie zabezpieczyć swoje podstawowe potrzeby, tu jest wyżywienie, ubranie, w naszym klimacie możemy dodać mieszkanie. Jeżeli masz środki na opłatę wszystkich rachunków, to poprzestań na tym, nie szarp się, nie zbieraj do tego wora zasobnego. Dalej czytamy, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. My dzisiaj często słyszymy pośród chrześcijan, że jest wolność w Chrystusie, mogę wszystko. Oczywiście, możemy wszystko, ale nie wszystko jest pożyteczne. I dalej, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I ja nie będę dzisiaj próbował mówić, co nam wolno, a czego nie wolno. Co jeszcze możemy zrobić, a czego już nie. Nie chodzi o tworzenie katalogu albo kolejnego ludzkiego zakonu, ale to, co mogę i do czego czuję się zobowiązany, to jest przytoczenie Słowa Bożego. Jeżeli zamierzamy coś zrobić, to zadajemy sobie to pytanie, czy to będzie pożyteczne? Czy to będzie coś, co spotka się z pochwałą ze strony braci, sióstr? Czy to będzie coś, co będzie miłe Bogu? Co będzie czyste? Jeżeli nie, to powstrzymajmy się od tego. Wreszcie, tu już mamy pełen wielki herb Gdańska. Na koniec gdańszczanie dodali taką łacińską maksymę, która jest różnymi słowami oddawana, najczęściej właśnie bez brawury, bez obawy czy bez lęku. I to oddaje sposób, w jaki żyli ci pierwsi kupcy gdańscy, czyli ci pierwsi gdańszczanie, którzy z jednej strony bez obawy, bez lęku wyruszali w te podróże. W każdym razie ten lęk nie był na tyle duży, żeby ich powstrzymywał przed tymi wyprawami. Z drugiej strony to były podróże, które nie były brawurowe. Tak? Znamy historię ataków brawurowych gdzieś tam w czasie wojny, gdzie bez przygotowania na pałę ci żołnierze byli wysyłani do jakiegoś ataku. Najczęściej kończyło się masakrą. I tu chodzi właśnie o takie działanie przemyślane, przygotowane z uwagą. Tak postępowali gdańszczanie. Problem w tym, że kiedy późniejsze pokolenia tą maksymę zapisały, to z czasem ona stała się tylko napisem, bo oni przestali w ten sposób żyć. Oni się tą maksymą chlubili, wspominali swoich pradziadów, którzy z tego niedużego miasteczka nad Bałtykiem, Grodu wtedy, wynieśli Gdańsk na wyżyny. To było jedno z najpotężniejszych miast w Europie. Do dzisiaj stoi Kościół Mariacki, który jest największym ceglanym kościołem gotyckim na świecie. Ale późniejsze pokolenia przestały w ten sposób żyć. Efekt był taki, że w połowie XIX wieku Gdańsk stał się prowincjonalnym, zacofanym, niczym niewyróżniającym się miastem. Urzędnicy niemieccy wysyłani na placówkę do Gdańska traktowali to jako zsyłkę i wyraz największej niełaski ze strony swoich przełożonych. Taka placówka dyplomatyczna w Ulan Bator. Jezus zapisał w naszych sercach również pewne motto i my jako mieszkańcy Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie bierzemy odpowiedzialność za wypełnienie tego motta. Ono brzmi: będziecie mi świadkami, czyńcie uczniami. I teraz na koniec pytanie, na które każdy z nas w sercu swoim, w szczerości swojego serca musi sam sobie odpowiedzieć. Czy te słowa są słowami, którymi żyjemy każdego dnia? Czy może to jest tylko werset zapisany na papierze, który od czasu do czasu czytamy, sentymentalnie wspominając pierwszych chrześcijan, którzy z małej grupy domowej w Jerozolimie rozprzestrzenili ziarno Słowa Bożego na cały ówcześnie znany świat. Jeżeli znajdziemy w swoim sercu, że jest w tym temacie coś do zrobienia, to mam nadzieję, że te słowa, które były dzisiaj przytaczane z Biblii, pomogą nam zmienić nasze życie w taki sposób, aby to Boże posłanie było u nas żywe. Ja już skończyłem mówić. Teraz przyszedł czas na was, abyście wy przemówili. Mamy czas na to, żeby pomodlić się indywidualnie. Wylewajmy swoje serca przed Bogiem.